ptaków śpiew, grzmoty burz, czasu bije się nić. Jakże pięknie jest żyć. Słoneczny dzień, gwiaździsta noc, leniwy nóg, wiatru moc i uśmiechu jest wart. Ten nasz cudowny świat. Patrz, tęcza na niebie, harmonia barw. Ludzie śmieją się do nas, szczęśliwy traw. Dzieci płaczą i rosną, potem uczą się i nagle ni stąd, ni zowąd są mądrzejsze niż my. Ktoś przystanął i raptem: cześć, jak się masz? Dłoń do ciebie wyciąga. Skąd znam tę twarz? I uśmiechu jest wart. Ten nasz cudowny świat.
Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w niedzielne, mam nadzieję, piękne popołudnie. Jak zwykle audycję nagrywamy wcześniej, a dzisiaj ze mną jest mój przyjaciel Andrzej Kiełbowicz, przyjaciel przez całe życie. A okazją do naszego spotkania w radio jest 90. rocznica urodzin Leonarda Cohena. A Andrzej po pierwsze śpiewał jego piosenki i śpiewa, a po drugie zna Cohena, jeździł z Cohenem, w trasie był w Polsce, jak Cohen koncertował i dużo wie o tym piosenkarzu, poecie, artyście. I chciałbym po prostu, Andrzejku, żebyś mi o Cohenie opowiedział. Skąd się wzięła twoja sympatia, czy nawet powiedziałbym miłość do piosenek Cohena?
Dzień dobry Państwu. No więc tak, to było dawno, to było bardzo dawno. Byłem wtedy jeszcze super młodym człowiekiem, bo jeszcze wtedy chodziliśmy do szkoły średniej i nasza wspólna przyjaciółka świętej pamięci, niestety Kalina Domańska, ponieważ wtedy się to, co starsi widzowie, słuchacze będą wiedzieli, o czym mówię, wtedy się słuchało Radia Luksemburg. I Kalina mówi: Andrzej, słuchaj, taki facet się pojawił, dziwny facet się na Luksemburgu pojawił, ale chyba ci się spodoba. I śpiewa taką piosenkę o prostytutkach. Sisters of Mercy.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
Kalina bardzo dobrze zna angielski, więc wyczuła, bo ta piosenka oczywiście w sposób lekko zawoalowany, taki poetycki, Sisters of Mercy nazywa tutaj Leonard panie z tego, że tak powiem, jednego ze starszych zawodów świata, ale właśnie w sposób taki bardzo poetycki opowiada o tym, jak znaczy można powiedzieć wręcz jak niemalże jako apoteozę, tak jak zresztą kiedyś Skaldowie zrobili w piosence Księżyc we włosach, czyli do tych prostych, zwykłych dziewczyn, które czasami sobie nie radzą w życiu. I ta piosenka, i oczywiście wtedy trzeba było słuchać tego Luksemburga na okrągło, żeby trafić na tę piosenkę, no ale oczywiście trafiłem i natychmiast po pierwszym wysłuchaniu już wiedziałem, że on jest mój. To znaczy, że mi się strasznie spodobał i zaczęliśmy wtedy słuchać bardziej i szukać jakichś innych utworów. On jeszcze wtedy w Polsce był zupełnie niepopularny. To było przed czasem, kiedy Maciek Zębaty zaczął te jego piosenki tłumaczyć, ale prawdopodobnie Maciek w pewnym momencie też gdzieś zaskoczył i później zaczęła się ta ogromna moda i taka fala uwielbienia Coena w Polsce.
To była Coenomania, można powiedzieć.
Nie mam, że Coenomania, ale można powiedzieć, że słuszna, bo on, znaczy myśmy wtedy w ogóle byli, pamiętasz Janku, wtedy byliśmy rozpieszczeni muzyką tą tak zwaną młodzieżową, która była naprawdę niezwykle dobrej jakości, co wiemy o tym patrząc i słuchając produkcji obecnych zespołów czy wykonawców, chociażby takich jak pani Taylor Smith, bardzo popularnych. Nie krytykując bardzo, ale po prostu no, to była inna muzyka, bogatsza, piosenki o czymś mówiły. No, w tym wypadku trafiło się tak, że moim zdaniem niedoszły laureat Nagrody Nobla. Mianowicie uważam, że niesłusznie dostał tę nagrodę Bob Dylan, a właśnie wtedy rozważano również kandydatora Cohena, bo Cohen jest no, lepszy od Dylana mimo wszystko, mimo że Dylana też bardzo lubię i cenię. I jego
spuścizna, literacko na pewno ciekawsze.
Spuścizna jest większa. No ale w każdym bądź razie od tego się zaczęło, od tego Luksemburga. A później to oczywiście już dzięki Maćkowi można było śpiewać te piosenki. Śpiewałem je i w schronisku na Ornaku i przy ogniskach, ponieważ zupełnie inaczej one dochodziły w momencie, kiedy wtedy mało ludzi w Polsce znało angielski tak naprawdę na tyle, żeby je zrozumieć tam. Ja trochę też tak piąte przez dziesiąte ze słyszenia ten język znałem, ale właśnie kiedy Maciek i jeszcze Karpowicz i
Karpiński,
jego kolega Karpiński i jeszcze trzecim tłumaczem bardzo dobrym, o którym się nie wspomina, był Marek Dudkiewicz, który zresztą chyba do tej pory jeszcze dzięki Bogu żyje. I Marek zrobił przepiękne tłumaczenie Zuzanny, która moim zdaniem należy do do dziesiątki najlepszych piosenek kiedykolwiek stworzonych.
To posłuchajmy Zuzanny.
Zuzanna cię zabiera za rękę nad rzekę. Możesz słuchać szumu łodzi, możesz noc jej podarować. Wiesz, że jest na wpół szalona, lecz dlatego jesteś przy niej. Henasz z Chin ma pomarańcze i herbatę też dla ciebie. Właśnie kiedy chcesz powiedzieć, że nie możesz jej to kochać, wtedy znowu cię dosięga i pozwala mówić rzece, zawsze byłeś jej kochankiem. I tak chciałbyś z nią popłynąć, chciałbyś płynąć tak na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bo dotknęła twego ciała myślą swą. Tak Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie, gdy z drewnianej patrzył wieży poprzez wieki samotności. I gdy wiedział, że tonący tylko mogą go zobaczyć, wszyscy będą żeglarzami, rzekł, nim ich niebo nie uwolni. Ale jego też złamano długo przed otwarciem niebios. Zdradzony, prawie ludzki, zatonął w twej mądrości tak jak głaz. I tak chciałbyś z nim popłynąć, chciałbyś płynąć tak na oślep. Wiesz, że możesz mu zaufać, bo dotknęła twego ciała jego myśl. Zuzanna cię zabiera w swe miejsce nad rzekę. Strojna w pióra i łachmany, dary armii to zbawienia. Jak miód się leje słońce wprost na panią tej przystani, pokazuje ci, gdzie patrzeć, między śmiecie, między kwiaty. Są herosi w wodorostach i są dzieci o poranku, wychylają się po miłość, i zostanie tak na zawsze, gdy Zuzanna trzyma lustro. I tak chciałbyś z nią popłynąć, chciałbyś płynąć tak na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bo dotknęła twego ciała myślą swą.
Pięknie zaśpiewałeś tego Coena. Dobrze się słuchało.
Tak, to jest niezwykła piosenka. Zresztą uwielbiam ją też śpiewać. Chciałem jeszcze wspomnieć, że ja jestem zły na Coena. Jestem zły dlatego, że umarł. Że umarł za wcześnie. Tak moje, szczerze mówiąc, moja pierwsza reakcja po dowiedzeniu się, byłem po prostu niemalże, no nie wiem, byłem rozżalony, ale również zły, że jeszcze mógłby pożyć, bo bardzo tego człowieka kochałem, nie tylko jako piosenkarza i poetę i pisarza, ale również jako niezwykłego człowieka. Bo jak wspomniałeś, miałem okazję go poznać, to było w Katowicach, w hotelu Warszawa zresztą, podczas tej serii koncertów w Polsce, które się nazywały, ten tak zwany tour nazywał się Various Position, czyli różne pozycje. No, zdaje się, że wiem, o czym on tam chciał powiedzieć. No, w każdym razie to był rok 85 i wiodąca piosenka z tego albumu to było Dancing to the End of Love.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Taka troszeczkę bardziej biesiadna, taka bardzo, no nie wiem, walczyk taki miły, ale w każdym bądź razie ta płyta zawiera również dużo, dużo więcej, dużo bardziej ambitnych piosenek. I wtedy właśnie ja, tak się złożyło, że po stanie wojennym, kiedy stan wojenny w Polsce nastąpił, to pracowałem jako fotoreporter, tak samo jak ty, przed stanem wojennym jeszcze parę lat, do parę dobrych lat, chyba z 7 lat. Czy nawet dłużej? No nie, tak.
10 lat.
10 lat. Nie, przepraszam, nie, 76 do...
Tak, 80, 7 lat, tak, 7.
5 lat tak naprawdę, wiesz? 5-6 lat, bo ja w 75 zaczynałem. No w każdym razie 5-6 lat. Później właśnie po stanie wojennym większość z nas starała się uciekać z pracy polityczno-społeczno zaangażowanej. I ponieważ była ona już wtedy absolutnie pod wodzą cenzury partii i stała się taką tubą tej propagandy Jaruzelskiego i wszyscy chcieli zwiać. Ja zwiałem do magazynu muzycznego. Nie wiem, pani Hania Kral zwiała do wiadomości wędkarskich, Sławek Biegański do powściągliwości pracy i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie po prostu, Łowca Polski jeszcze znalazł nowych fotoreporterów. I ja miałem to szczęście, byłem w magazynie muzycznym, no i wtedy dzięki temu, ponieważ mój naczelny był moim dobrym kumplem, mówię, Marian, nazywa się Marian Butrym, Marian, słuchaj, musisz mi, Maniek, załatw mi akredytację, diety, żebym mógł pojechać na wszystkie koncerty Coena. No i miałem to szczęście, bo byłem na wszystkich koncertach Coena w czasie jego muzycznej podróży w Polsce.
No i rozmawiałeś z Coenem w Katowicach, tak?
Tak, bo to też przez przypadek trochę, ponieważ no, ja miałem akredytację na koncerty i to zazwyczaj pierwsze trzy piosenki można być przed pierwszym rzędem, szybko zrobić zdjęcia, a później cię wyganiają. No i tak było na większości koncertów, więc ja to sobie tam fotografowałem i jeszcze również fotografowałem sytuację przed koncertami. Na tyle, na ile się dało, bo miałem ograniczone wtedy ograniczoną liczbę tych filmów. Z agencji filmy były ogromnie drogie, więc to nie było tak jak teraz. Gdybym był na tym tournée z cyfrową kamerą, to bym zrobił prawdopodobnie 20 tysięcy zdjęć.
Proszę Państwa, ja muszę Państwu powiedzieć, to współcześnie, to się, jak opowiadam to młodym ludziom, że ja jak jechałem robić fotoreportaż, to dostawałem 4 filmy szerokoklatkowe po 12 zdjęć, czyli miałem normę 48 zdjęć na to, żeby zrobić fotoreportaż publikowalny 6-7 zdjęć. W związku z tym no, trzeba było mieć dużą dyscyplinę. Młodzi ludzie, jak teraz mnie słuchają, to nie wierzą. To jest niemożliwe.
Podobnie tutaj było, teraz żałuję, że nie mogłem tak dużo więcej fotografować, bo nawet jest teraz taka propozycja, żeby moje zdjęcia, które robiłem przed koncertem w Warszawie i w innych miastach i również zdjęcia Coena, pojawiły się w dokumentalnym filmie, który planuje reżyser polsko-kanadyjskiego pochodzenia. I trwają rozmowy, tam są rozmowy utrudnione, bo zdaje się, że dzieją się jakieś utrudnienia w sprawach finansowo-spadkowych, ale być może, żeby za rok, dwa zobaczycie Państwo film, w którym będzie bardzo dużo moich zdjęć. Może, trzymajmy kciuki. Natomiast jak to było w Katowicach? Ja sobie przychadzałem tam w hotelu, no i tam, gdzie wszyscy dziennikarze nocowali, jakoś tak fuaje. I nagle podszedł do mnie pan, którego nie znałem, Tomasz Kalita z Polityki, jak się okazało, i on mówi: słuchaj, nie mam ze sobą fotoreportera, a wiem, że ty robisz, znam twoje zdjęcia, że tam widziałem, że robiłeś, także słuchaj, chodź ze mną na wywiad z Leonardem Cohenem. No więc oczywiście w to mi gra i ucieszyłem się bardzo i spędziłem ponad 2 godziny tam, spędziliśmy w tym pokoju, to była bardzo długa rozmowa i taka bardziej na początku bardziej towarzyska. Ten wywiad jest do przeczytania, bo ja go dzisiaj jeszcze raz znalazłem. Wystarczy wystykać robotnik piosenki Leonard Cohen, można jeszcze Tomasz Kalita dodać jako autora. I on jest tutaj właśnie, mam go przed sobą w internecie. Natomiast powiem szczerze, jak go przeczytałem teraz, to ten wywiad nie był dobry. On był taki zaczepny, ale było parę ciekawych momentów, zresztą może później mi się uda jeszcze coś z tego zacytować. No w każdym razie, ale była to ogromna gratka, bo wiesz, że przez chwilę robiłem portreta, tylko przez chwilę, bo tak jak mówię, nie miałem dużo tych filmów, miałem Hasselblada ciężkiego, więc miałem właśnie te tam 12 klatek chyba. No i a później po prostu słuchałem i obserwowałem, bacznie obserwowałem tego człowieka w różnych sytuacjach i potwierdziło mi się, że to jest wspaniały człowiek, że jest to człowiek bardzo skromny, bardzo ciepły. Jest to, no teoretycznie ja mógł być przyjacielem, bo jest po prostu miłym, skromnym, normalnym człowiekiem, bez tej takiej wody sodowej, która często, jak wiesz, odbija tym ludziom, którzy zrobią karierę w show biznesie. Natomiast jaka jeszcze jedna historia, która się zdarzyła po tym wywiadzie, wracaliśmy wszyscy holem w hotelu i wszyscy szliśmy jeszcze coś tam rozmawiając, gestykulując, po tym, już, że tak powiem, spokrewnieni tym wywiadem jak kumple i nagle Leonard się schylił i podniósł peta i wrzucił go do takiego tam kosza śmieci, tam jakiegoś pewnego urządzenia na śmiecie, które stało w rogu. I to by dla mnie znaczyło, że ten człowiek jest bardzo uważny, że po pierwsze jakby widzi, że coś jest nie tak, to trzeba to naprawić, ale po pierwsze taka pewnego rodzaju pokora i uwaga, uważność nawet, także na drobne rzeczy. I to mi się strasznie spodobało. On opowiadał różne dowcipy, których ja nie przytoczę, bo teraz to już by nie były politycznie korekt. Między innymi...
Dlaczego? Możesz przytoczyć.
Nie, to może, no jednak chyba nie. Natomiast mówię, no po prostu niemalże zaprzyjaźniliśmy się na tyle. Było miło, że później jak, bo ja miałem te zdjęcia, później jak już byłem w Toronto i poszedłem na któryś koncert torontoński i potem było tam podpisywanie chyba autografu, jakiejś książki czy płyt. I ja podszedłem z tymi zdjęciami, on mnie poznał, mówi, o, i nawet pamiętał imię. Także generalnie było to bardzo miłe, że to że ten człowiek bardzo był uważny właśnie na to, co się dzieje wokół niego i bardzo przyjazny ludziom, to na pewno. I to jest to, co nie zawsze się tak dzieje, że autor, prawda, jest jakimś tam, może być wybitny artysta, ale może być zupełnie niemiłym człowiekiem. A tutaj przy okazji był to cudowny człowiek.
Ale powiedz mi jedną rzecz, owszem, piękne tłumaczenia, niezwykłe tłumaczenia Zembalskiego, czy Dutkiewicza, czy też Karpińskiego, ale dla mnie tajemnicą jest pewną jego niezwykła popularność w Polsce. On był bardziej znany w Polsce, popularny niż w Kanadzie.
Tutaj mi się też przypomniała anegdotyczna sytuacja a propos popularności w Kanadzie, bo my, jak wiesz, ty wjechałeś do Kanady w 86, ja dołączyłem mniej więcej w 88. W 88 poszedłem do największego sklepu w Toronto, który się nazywa Sam Record Music.
Nazywały.
Bo... Już nie ma Sama? Nie wiedziałem.
Nie ma Sama.
Tam jest,
ale jest natomiast Neon. No, został.
Proszę Państwa, już teraz daleko za górami, za lasami Wiktorii nad Pacyfikiem, więc w Toronto mieszkałem w latach 90. i końca 80. do 95. No, ale w tym samym dzieje się sytuacja. podchodzę, pusty niemal, bo to tam dzień powszedni, moje pierwsze zarobione pieniądze, myślę sobie, kupię jakieś płyty tego Coena, to, czy to kasety jeszcze wtedy, bo nawet chyba miałem kasetowy ten, a nawet CD jeszcze, znaczy były już CD, ale to chyba było za drogie. No w każdym razie pytam się o tego Coena. No tego no i on tak mówi, że nie bardzo, ale tam może w rogu coś tam jest, Jennifer Warnes chyba coś nagrała, to tam może pan znajdzie. A na to obok mnie, przy tym trotuarze sklepowym, tak zasłuchał się w to, co ja mówię, w mój akcent pewnie, taki pankowiec, taki w bluzie czarnej, włosy na irokeza, i tak spojrzał na mnie i mówi: Leonard Cohen? Is he still alive? A to był 86 rok. Także Leonard Cohen miał 50 lat pewnie wtedy, albo coś koło tego. No ale w każdym bądź razie tak on był popularny. Ludzie myśleli, że to gdzieś tam kiedyś za epoki tam posthipisowskiej nie może pojawił się facet z gitarą i zniknął. A okazało się później właśnie ta wspomniana Jennifer Warnes z albumem Famous Blue Raincoat spowodowała zainteresowanie Coenem na zachodnim rynku, i wtedy on zaczął więcej wydawać płyt, koncertować i powoli wchodził. Aha, dlaczego w Polsce, było pytanie, bo ja odszedłem tego, bo ta popularność, tutaj zobrazowałem, jak niska była popularność Coena w Kanadzie. Prawie nikt o nim nie wiedział. Ten facet sam to coś tam gdzieś musiał wystukać. No nie miał wtedy komputerów, to wyszukać jeszcze w jakichś kajetach.
Ja pamiętam tę jego trasę w 85 roku. To on występował nie w salach na 1000 osób, na 500 osób, ale w halach na wiele tysięcy ludzi. To jest niesamowite. I sale były pełne.
No najtrudniejszy był dla niego koncert, i powiem szczerze, to się czuło w tej hali we Wrocławiu zbudowanej przez Hitlera. To był taki moment bardzo, jak na przykład ten koncert miał coś w sobie, że o tym sam wspominał. Ale wróćmy do tej popularności w Polsce. Ja myślę sobie, że tak, Coen przez całe życie cierpiał na coś, co jest lekką depresją, co w zasadzie niektórzy nazywają dystymią. Bo w większości wypadków mógł z tym pracować, chociaż miał oczywiście bardzo trudne czasy, kiedy ona mu nie umożliwiała w ogóle życia. Żył tak jak na przykład dużo artystów, jak Stachura, który może gdyby był prozak w tym czasie, to może by nie popełnił samobójstwa. No w końcu Coen miał tę depresję i tę dystymię. Natomiast ja mam wrażenie, że która się kojarzy a z takim smutkiem, nie wiadomo skąd by się biorącym, b z takim może poczuciem niskiej wartości. Coen nigdy nie był artystą przebojowym, prawda? Nie był jakiś, nie robił, zawsze był spokojny na scenie i chyba zawsze właśnie taki, jak na tym spotkaniu z nami, taki bardzo, no, jakby powiedzieć, modest, czyli jakś skromnym człowiekiem był. O właśnie, takim skromnym człowiekiem był. Dlatego sobie myślę, że Polska wtedy jeszcze była bądź co bądź, wprawdzie nieformalnej, ale pod okupacją sowiecką, co tu dużo gadać. I myśmy żyli z takim garbem, takiego smutku, takiego niespełnienia, z takiej cholernie niskiej wartości. Wszystko, co na Zachodzie było lepsze niż u nas, prawda?
Czego do tej pory się Polacy nie wyleczyli.
No w jakim sensie niektórzy już się wyleczyli, zależnie gdzie, ale już może w metropoliach, czy tam, nie wiem, w większych miastach chyba jest lepiej, ale w każdym razie i to chyba spowodowało, że jest ktoś, kto śpiewa, kto jakby duchowo się pokrywał z duchem narodu. Chyba tu z tego powodu było, a poza tym Polacy są jednak Słowianami, romantyczni, i tam jest dużo miłości, dużo o wspomnieniach, zdradach, nie wiem, zawodach i tak dalej. I to chyba bardzo nam, tak jak taki Chopin współczesny.
Tak, bo Coen był romantykiem.
Romantykiem, Coen jest ogromnym romantykiem, tak. Tak, i to chyba nam się bardzo, bardzo, bardzo nam sprzyjało.
Ja pamiętam tylko jedno, to już może, bo chciałbym, żebyśmy trochę piosenek Leonarda Cohena posłuchali, a także chciałbym tylko wspomnieć, że nasze spotkanie, kiedy ty śpiewałeś Cohena i wszyscy prosili, zaśpiewaj, nie można się żegnać w ten sposób. Kochałem cię dziś rano. Tak się zaczynała piosenka. Ja z kolei uwielbiałem Nancy. I to była taka piosenka, którą bardzo lubiłem słuchać, więc może posłuchamy i Nancy, i tej drugiej piosenki Kochałem cię dziś rano. No w wykonaniu Cohena, bo nie, a może zaśpiewasz, nie wiem.
Nie, raczej tak, wykonanie Cohena, ale może znajdziesz też wykonanie, które...
Nie mam tego w swoim wykonaniu.
Niestety. Nie wiem, polskich może.
Wokół siebie
Śpiewa o kobietach.
No tak, jednym z tematów głównych chyba piosenek Coena są romanse czy miłości i kobiety. Wspomniałem, że mam przed oczami ten wywiad tutaj w internecie i muszę tutaj zacytować, co Leonard odpowiedział na pytanie pana Tomasza Kality. Czy Leonard Cohen zdaje sobie sprawę, cytuję tak, jak jest w wywiadzie, czy Leonard Cohen zdaje sobie sprawę, jakie zamieszanie wywołują jego piosenki w sercach ludzi, zwłaszcza tych przetrąconych przez życie. Na to Leonard odpowiada: moje własne życie zostało przez nie zrujnowane. Wciąż śpiewa pan o kobietach. Jane, John, Susan, Marianne, Marianne. W moich piosenkach są kobiety, są mężczyźni, jest Bóg. Czasami, kiedy naprawdę jestem w formie, to wszystko mi się miesza. Nie wiem wtedy, czy śpiewam o kobiecie, o mężczyźnie, czy o Bogu. Wtedy to wszystko jedno. I tu bardzo mi się przypomniał Zorba, bo jest chyba coś bardzo podobnego u Zorby, prawda? Ta artystyczność, ta miłość do kobiet jest taka, i ta, to, że cenił również boskość i Boga. Przy okazji Leonard, mimo że bardzo często mówił o tym, że czuje się Żydem, wiele razy stwierdził, że największym człowiekiem na ziemi był Jezus Chrystus i bardzo go cenił. Zresztą pojawia się, oczywiście Jezus się również pojawia w Zuzannie, prawda? Także to też bardzo interesujący taki mały motyw. Ale wróćmy do kobiet. Więc jakby tak napisał, no i pan Tomasz pyta, w piosence Famous Blue Raincoat, czyli słynny niebieski prochowiec, jest kobieta i dwóch mężczyzn. Którym z nich, tym, który stanął na jej drodze, chudym cyganem złodziejem, czy tym, który nie może teraz spać o 4 nad ranem, jest Leonard Cohen? Na to Leonard odpowiada: kiedyś zabrałem komuś kobietę. Kiedyś sam zostałem zraniony i zdradzony. Mnie zabrano kobietę. Spotkałem również kobiety wolne, których nikt nikomu nie może ukraść. O tym jest ta piosenka.
Jest 4 nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz? W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałeś zachować wspomnienia. A dzień do dziś kosmyk włosów ma twych. wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo jest zwiać, gdy tu byłeś ostatnio, wyglądałeś jak starzec, podniszczyłeś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec bez swej lilii Marleny, wracałeś do domu. Dałeś mojej kobiecie swego życia ledwie strzęp. Nie jest już moją żoną i twoją też nie. Ciągle widzę cię z różą w zębach, choć wiem, że to tani był gres, lecz spodobał się dzień. Dzień pozdrawia cię też. Cóż mam ci powiedzieć, mój bracie, mój kacie? Sam nie wiem, czy pisać, czy nie. Brakuje mi ciebie, przebaczam od siebie. To dobrze, żeś w drogę mi wszedł. A może byś tak tu wpadł do mnie lub do ciebie. Pomyśl, twój wróg sypia twardo, a jego żona nudzi się. Więc dziękuję ci, że wypędziłeś jej z oczu ten żal. Ja myślałem, że musi być tak. Nie starałem się więc, a dzień do dziś kosmyk włosów ma twych. Wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo jest zwiać.
Bardzo ładne, prawda? Właśnie, bo jeszcze na sam koniec ten Tomasz pyta, znałem dziewczynę, która uwielbiała tę piosenkę, na to Cohen. Nie musisz się mnie obawiać, jestem już stary. Co innego 20 lat temu. Swoją drogą proszę pozdrów ją ode mnie. No więc on był kobieciarzem, co tu dużo gadać. Ja zresztą, jak wiesz, też uwielbiałem...
Więc już mieliście w tym wypadku, mieliście absolutnie coś wspólnego.
Więc ja uwielbiam kobiety też od lat. I zresztą sam Cohen, który nagrał jeden album, który też polecam Państwu, może go nie znacie, nazywa się Śmierć Bawidamka, Death of the Ladies Man. I to był album, który nie jest aż tak popularny, ale to był album w ogóle specyficzny. Nagrany przez producenta Phila Spectora, który był trochę producentem, trochę gangsterem i narkomanem. ponoć Cohen mówił, że jak on już nie miał siły tego nagrywać, to on mu przedstawiał pistolet do głowy, mówi, pracujemy dalej. No i przy okazji przyszli tam ludzie jak Allen Ginsberg, jak Bob Dylan, i tam jest kilka piosenek z zachlanym chórem tych wszystkich znanych postaci. Także jest to taka płyta i jest to płyta właściwie taka trochę burdelowo-dancingowa, można powiedzieć, z której zresztą pochodzi ta słynna piosenka, którą wszyscy uwielbiali najbardziej w schroniskach, mianowicie i nie czy pokażesz mi swe nagie ciało? I czy pokażesz mi? Powiedz, czy pokażesz mi swe nagie ciało? Tarararam dam. Był teledysk. Ten teledysk był w telewizji, więc prawdopodobnie ta melodia gdzieś tam komuś została. Zresztą, proszę Państwa, warto wejść do starych wywiadów, starych teledysków, bo one są na linii. Można szukać, można znaleźć tego Cohena. Jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Była taka duża website Fina, którego już nie pamiętam nazwiska, który był fanem Cohena i zrobił oficjalną mu stronę. I Cohen to uznał kiedyś za oficjalną jego stronę w Renet. Także te rzeczy można znaleźć. I on jest tak na tym internecie żyje, cały czas jest, no bo ja, szczerze mówiąc, powiem szczerze, bardzo rzadko wracam do płyt, bo też się obawiam tego trochę depresyjnego stanu. Ja miałem też skłonności, tak samo jak do kobiet, do depresji, jak Leonard. Natomiast i myślę, że miałem tą samą chorobę, która nazywa się dystymią.
Niektóre kobiety każdego faceta pędzą w depresję.
Ale to tylko niektóre kobiety. Ale mogą też być takie, które go z tej depresji wyciągną. Więc jakby różnie to było. Także takie były moje przygody z Cohenem. Myślę, że sporo z nich i różne anegdoty. Jeszcze mógłbym gadać pewnie długo, ale ta audycja prawdopodobnie się już niedługo kończy. Więc pozdrawiam Państwa serdecznie.
Ja Ci strasznie dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Bo naprawdę jesteś kopalnią wiedzy o Cohenie i jeszcze moglibyśmy pewnie dużo gadać, ale chciałbym, żebyśmy zmieścić jeszcze przynajmniej 3
piosenki. Jak Państwo odpowiecie pozytywnie, to mamy jeszcze następną okazję, rocznicę jego śmierci w listopadzie.
To już niedługo, tak, to już niedługo.
Albo jeszcze następną rodzinę. No w każdym bądź razie ja myślę, że warto takich ludzi przypominać, a szczególnie jeśli ktoś z młodych ludzi słuchał, kto nawet się może nie zetknął, albo tylko się zetknął z jedną czy dwoma piosenkami, warto pogrzebać. Pogrzebać i znaleźć te fajne i szczerze mówiąc nobla warte utwory. No.
Po prostu są piękne piosenki. Andrzejku, bardzo Ci dziękuję.
Ja również. Dziękuję. Dziękuję.
A ja może na zakończenie powiem, że nie tylko my tutaj w Radio Naszym obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin Leonarda Cohena. Na całym świecie ludzie, fani jego muzyki, jego twórczości, obchodzili te jego urodziny. Był taki chłopak w Nowym Jorku, który zrobił mop uliczny i śpiewał na ulicy jego piosenki. W Bostonie zebrał się tłum ludzi, znaczy tłum, no z 1500 w teatrze i zaśpiewali taką jego piękną pieśń Alleluja. I to było świetnie zorganizowane, dlatego że nie wiem, czy ćwiczyli przed tym, czy nie, ale w każdym razie był taki dyrygent, który tę widownię ze sceny dyrygował, był gitarzysta, na scenie był wielki ekran z tekstem piosenki i wszyscy tę pieśń Alleluja bardzo, bardzo pięknie wykonali. Posłuchajmy na zakończenie tej pieśni wykonanej na cześć wielkiego poety, artysty Leonarda Cohena. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Andrzejowi i do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień.
I heard there was a secret chord. much.